Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wizyta Benedykta XVI w Nemi przypomni historię i ducha Soboru Watykańskiego.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego poświęci nową katedrę w Kazachstanie.
Pogłębia się przepaść między wolnością religijną w teorii i praktyce.
7 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Wizyta, którą Ojciec Święty złoży pojutrze księżom werbistom w sąsiadującym z Castel Gandolfo Nemi, przypomni nam historię i ducha Soboru Watykańskiego II. Zwraca na to uwagę ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie Octava Dies.
W poniedziałek papież złoży krótką wizytę w domu werbistów w Nemi, nie tylko po to, by odwiedzić uczestników kapituły generalnej. Uda się tam też dlatego, że w tym miejscu w 1965 roku uczestniczył jako młody teolog, ekspert soborowy w spotkaniach, na których pogłębiano i przepracowywano teksty soboru. Działo się to w pełnej życia i owocnej atmosferze studiów, dyskusji i modlitwy, jaka towarzyszyła sesjom plenarnym w Bazylice Świętego Piotra i je przygotowywała. Niedawno kardynał Roberto Tucci, również teolog, ekspert na soborze, przypomniał podobne prace prowadzone w pobliskiej Arici celem przygotowania konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Brał w nich czynny udział młody biskup Karol Wojtyła, którego wypowiedzi przyczyniły się do sformułowania słynnego zdania: misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium słowa wcielonego. Nie przypadkiem miało być ono później zdaniem najczęściej cytowanym przez Jana Pawła II.
Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że żyje jeszcze około 30 uczestników soboru, którzy byli jego ojcami albo ekspertami. Ich świadectwa wzbudzają szczególne wzruszenie u tych, co pamiętają jeszcze ten czas entuzjazmu i nadziei. Przypadające w październiku 50-lecie otwarcia soboru powinniśmy obchodzić w nastawieniu na słuchanie głosu Ducha Świętego, jakiemu towarzyszyło. Wówczas, jak zachęca nas do tego Benedykt XVI, będziemy odczytywać teksty soborowe w duchu hermeneutyki reformy, odnowy Kościoła, zachowującego ciągłość, który rośnie i rozwija się, ale zawsze pozostaje tym samym podmiotem, ludem Bożym w drodze.
Swoim legatem na poświęcenie katedry w Karagandzie papież mianował kardynała Angelo Sodano, dziekana Kolegium Kardynalskiego. Konsekracja nowego kościoła katedralnego w tym kazachskim mieście odbędzie się na początku września. Jan Paweł II założył tam diecezję w 1999 roku.
8 lat wcześniej, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, utworzył z siedzibą w Karagandzie administraturę apostolską obejmującą cały Kazachstan. Obecność katolików w tym środkowoazjatyckim kraju datuje się od stalinowskich deportacji Polaków, Niemców, Ukraińców i mieszkańców krajów bałtyckich. Ordynariuszem Karagandy jest biskup Janusz Kaleta, który udał się do pracy duszpasterskiej w Kazachstanie jako kapłan diecezji tarnowskiej.
Na potrzeby obrony i wspierania rodziny jako podstawy społeczeństwa wskazuje Benedykt XVI w liście do swego specjalnego wysłannika na obchody stulecia urodzin błogosławionego Petera Torota. Kardynał Joseph Zenzekyun, emerytowany biskup Hongkongu, przewodniczy im dzisiaj w imieniu papieża w Papui Nowej Gwinei. Miejscem uroczystości jest Rabaul. W tamtejszej diecezji urodził się przed 100 laty pierwszy błogosławiony tej części Oceanii. Ten świecki katechista, żonaty i ojciec rodziny, poniósł śmierć męczeńską w 1945 roku, gdyż przeciwstawiał się próbom przywrócenia poligamii i bronił nierozerwalności małżeństwa.
Zwracając na to uwagę, Ojciec Święty podkreśla znaczenie jego świadectwa wobec niegodziwych praw cywilnych, którym należy się przeciwstawiać, słuchając bardziej woli Boga odnośnie do małżeństwa. Jan Paweł II beatyfikował Petera Torota podczas swojej wizyty w Papui Nowej Gwinei w 1995 roku. Benedykt XVI przypomina w swoim liście wielką troskę tego papieża o obronę rodziny.
We współczesnym świecie coraz bardziej pogłębia się przepaść między wolnością religijną w teorii i praktyce, ostrzegł na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych watykański dyplomata. Arcybiskup Silvano Tomasi ostro skrytykował hipokryzję wspólnoty międzynarodowej i wielu krajów świata, które z jednej strony wydają deklaracje na temat wolności religijnej i gwarantują ją w swych konstytucjach, a z drugiej strony nie robią nic, by zadbać o rzeczywiste przestrzeganie praw ludzi wierzących.
Przedstawiciel Watykanu zabrał głos na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Przypomniał o głośnych w ostatnich dniach zamachach na chrześcijan w różnych krajach świata, w których zginęło kilkaset osób. Zaznaczył, że prześladowania chrześcijan to zjawisko, które coraz bardziej się umacnia i rozszerza na kolejne kraje przy kompletnej bierności państw i wspólnoty międzynarodowej.
Aktywni są natomiast ci, którzy prześladowania chrześcijan zasilają zarówno finansowo, jak i odpowiednimi kadrami. Dobrze znane są też przypadki karania śmiercią, więzieniem czy dyskryminacją tych, którzy zmieniają wiarę bądź należą do mniejszości religijnych. Często się zdarza, że taką wrogą postawę względem innowierców zaszczepiają nawet szkolne podręczniki, stwierdził arcybiskup Tomasi.
Watykański dyplomata zaznaczył, że w krajach zachodnich prześladowania chrześcijan mają bardziej subtelną i wyrafinowaną postać. Przejawiają się one we wrogości względem wierzących czy symboli religijnych. Ich konkretnym przejawem jest też negowanie prawa rodziców do wychowania swych dzieci według własnych przekonań religijnych i etycznych.
Arcybiskup Tomasi zaznaczył, że są przypadki, w których chrześcijanie muszą się liczyć z tym, że za wierność własnemu sumieniu będzie im grozić los banitów. Dotyczy to na przykład ich postawy względem związków homoseksualnych, uważa watykański dyplomata.
W świecie zachodnim postawa względem religii nie wyraża się w przemocy fizycznej, ale poprzez bardzo subtelne mechanizmy dyskryminacji. Przenikają one do prawodawstwa i narzucają obywatelom świecką ideologię, która bynajmniej nie jest neutralna, nie zostawia wolnej przestrzeni wyrazu różnym kulturom, religiom czy osobistym przekonaniom. Przeciwnie, narzuca określony styl życia i myślenia. Dlatego ważne jest, aby w obliczu takich zamachów na wolność człowieka podnoszono w tych kwestiach głos, by czyniła to zarówno wspólnota międzynarodowa, jak i wspólnoty wierzących, w szczególności chrześcijanie. Trzeba bowiem uświadomić wszystkim, że prawdziwa wolność musi się przejawiać nie tylko w modlitwie, ale również w konkretnej możliwości wyrażania własnych przekonań i wartości, aby także i one stały się częścią dobra wspólnego.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Watykan i NASA mówią jednym głosem, nazywa się on FITS. Jest to format komputerowy, w którym amerykańska agencja aeronautyki i przestrzeni kosmicznej przechowuje swoje dane. Kilka lat temu Stolica Apostolska zadecydowała, że użyje tego formatu do archiwizacji jednego z największych i najcenniejszych na świecie zbiorów rękopisów. Znajduje się on w Bibliotece Watykańskiej i liczy ponad 80 tysięcy pozycji.
Wybór formatu był o tyle ważny, że rękopisy to materiał bardzo delikatny. Ważne więc, by skanowania nie trzeba już nigdy więcej powtarzać. Biblioteka Watykańska była pierwszą na świecie tego typu instytucją humanistyczną, która zdecydowała się na wybór formatu używanego przede wszystkim w kosmosie. Dziś może się już podzielić swymi doświadczeniami. Uczyniła to w czasie 4-dniowego sympozjum, które odbyło się na Uniwersytecie Laterańskim i spotkało się z wielkim zainteresowaniem specjalistów od konserwacji dóbr kultury.
Jak podkreśla Luciano Amenti, koordynator służb informatycznych w Bibliotece Watykańskiej, wybór formatu FITS był poprzedzony długimi badaniami. Ostatecznie zadecydował właściwy dla Watykanu konserwatyzm.
Zdecydowaliśmy się właśnie na niego, bo jest to jedyny format, który jest używany od ponad 45 lat i dlatego jako jedyny daje gwarancję długowieczności. Ponadto jest to tak zwany open source, czyli jest w pełni darmowy i w pełni podatny na modyfikacje. Inną ważną cechą jest fakt, że jest to format 64-bitowy, a zatem zapisane w nim pliki mogą być dowolnej wielkości. Taki był nasz wybór. Podczas tej konferencji chcieliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami oraz usłyszeć, co na ten temat myślą przedstawiciele innych, podobnych do naszej, instytucji z całej Europy. Fakt, że Biblioteka Watykańska wybrała ten sam format co NASA, spotkał się w środowisku zarówno ze zdumieniem, jak i dużym zainteresowaniem.
Francuski film Churchmen Rodolfa Tissona jest tegorocznym laureatem 3. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich Mirabile Dictu. W kategorii najlepszy aktor został uhonorowany Andy Garcia za rolę w filmach Na większą chwałę oraz Prawdziwa historia Christiady. Najlepszym reżyserem została Immaculada Hoses za film Pieśń.
Uroczystą galę zorganizowaną na dziedzińcu Muzeów Watykańskich prowadził znany włoski pisarz i dziennikarz Armando Torno. Wzięło w niej udział wielu gości, wśród nich kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, która objęła festiwal swoim patronatem.
Testy ciążowe pozwalające ustalić, czy dziecko cierpi na zespół Downa, skrytykował biskup Anton Losinger. Augsburski biskup pomocniczy, który jest członkiem niemieckiej Rady Etyki, przestrzegł, że testy doprowadzą do selekcji ludzkiego życia. Koncern farmaceutyczny Life Codex chce wprowadzić na rynek tak zwany prenatest, do którego przeprowadzenia wystarczy próbka krwi matki. Przeciwko legalizacji tego testu opowiedziały się również niemieckie stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
Już niedługo będzie można w cenie jednego pendrive'a sprawdzić wszystkie chromosomy. W ten sposób zmaleje szansa przeżycia dzieci z upośledzeniem, powiedział biskup Losinger, obrazując, jak niebezpieczny będzie dostęp do takich badań. Również pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw osób niepełnosprawnych Hubert Hüppe skrytykował testy i wezwał parlamenty landowe do niewydawania na nie zezwolenia. Badania prenatalne są zgodne z niemieckim prawem, jeśli mogą stwierdzić stan zdrowia dziecka i rozpocząć odpowiednią terapię. Tymczasem zespół Downa jest nieuleczalny, a testy służą ewidentnie selekcji ludzkiego życia, stwierdził rzecznik. Profesor Heinrich Prümpeler z Uniwersytetu we Fryburgu potwierdził, że diagnostyka prenatalna już teraz najczęściej prowadzi do selekcji. W Niemczech blisko 90% rodziców decyduje się na aborcję, gdy u nienarodzonego dziecka podczas testów wód płodowych wykryto zespół Downa. Tymczasem przewodnicząca Parlamentarnej Komisji Zdrowia Karola Reimann zapowiedziała, że nie wycofa kontrowersyjnych testów. Jej zdaniem kobieta powinna móc decydować, czy chce urodzić upośledzone dziecko. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Austriacki parlament zgodził się na powstanie w Wiedniu Centrum Dialogu Międzyreligijnego imienia króla Abdullaha. Decyzja ta wzbudziła silne kontrowersje. Inicjatorem i sponsorem tego projektu jest bowiem Arabia Saudyjska, a zatem kraj, który na swym terytorium dławi wolność religijną, a poza swymi granicami finansuje skrajnych islamistów. Przeciwko pomysłowi na dialog międzyreligijny pod auspicjami Saudyjczyków głosowała Partia Zielonych i Skrajna Prawica.
Republika Sudanu Południowego powoli się rozwija, jednak wciąż musi stawiać czoła wielu kryzysowym sytuacjom. Zwracają na to uwagę katoliccy i anglikańscy biskupi tego kraju we wspólnym liście wystosowanym w związku z pierwszą rocznicą powstania tego najmłodszego państwa Afryki. Ich szczególny niepokój budzi fakt, iż na pograniczu z Sudanem wciąż dochodzi do krwawych walk.
Przedstawiciele obu kościołów apelują zarówno do władz w Dżubie, jak i Chartumie o szukanie dróg porozumienia oraz konsolidowania kruchego pokoju. Przypominają, że oba te kraje muszą budować prawdziwą demokrację. Jako bolączki południa wskazują m.in. szerzącą się korupcję, brak bezpieczeństwa oraz wciąż niefunkcjonujący system opieki medycznej i edukacji.
Za sukces ostatniego roku katoliccy i anglikańscy biskupi uznają wzrost poczucia tożsamości narodowej, co prowadzi do coraz większego zaangażowania obywateli w budowanie lepszej przyszłości tego afrykańskiego kraju. W swym liście przypominają zarazem, by różnic etnicznych i religijnych nie traktować jako problemu czy przeszkody w budowaniu wspólnej przyszłości, ale jako coś, co zarówno mieszkańców południa, jak i północy może ubogacić.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.